Pan z wami.
I
słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie.
Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam w temacie naszych rekolekcji, jak grzech zniewala, jak grzech rodzi grzech i powoduje, że z tego mechanizmu, tak przynajmniej nam się wydaje, nie możemy wyjść, nie potrafimy wyjść. Ta Ewangelia pokazuje kilka grzechów Heroda, na które pozwolił sobie w życiu. Pierwszym z nich było to, że liczył się z opinią ludzi bardziej niż z opinią Boga. Czyli bał się ludzi, bał się ich opinii, był przywiązany do władzy, więc z każdym się musiał układać i musiał się układać również z ludem. Drugi jego grzech opisany w Ewangelii to cudzołóstwo, że żył z żoną swojego brata. I trzeci grzech, który widzimy w Ewangelii, to pożądanie, które nie skończyło się na żonie brata, ale pożądał również córkę swojej żony, w cudzysłowie żony. I z jej powodu, z powodu tego pożądania, tracił głowę. I widzimy, że Herod jest osobą, która pomału coraz bardziej pozwala na zło w swoim życiu. No bo z jednej strony można by powiedzieć, co z tego, że się liczył z opinią, taki mały grzech. Każdy z nas się jakoś liczy z opinią i bardziej czy mniej pod wpływem różnych słów czy sugestii jesteśmy zdeterminowani, żeby podejmować jakieś decyzje. No więc jakiś taki mały grzech, albo to pożądanie córki swojej żony. No, może była ładna i mu się podobała, to jej pożądał. No, nic przecież nie mógł więcej, bo żona go pilnowała. A co nie może się podobać? No, można tak myśleć. To jeszcze nie jest grzech, przecież razem nie śpią. A po drugie, to jest prezent na urodziny, to w takich sytuacjach można sobie na pewne rzeczy pozwolić. Albo taki żart. Z reguły tak się dzieje, gdy dostrzegamy grzech, to próbujemy go na różne sposoby ubrać w taki sposób, że to nie koniec świata. I tu przecież nie chodzi o to, że zaraz musi być wielki grzech, który zerwie moją jedność z Bogiem. Tymczasem w Ewangelii widzimy, że to wszystko razem doprowadziło do zabójstwa, do krwi. To wszystko razem. Ale zły ma taką tendencję, że on owija, on zaciska, oplata, podobnie jak wąż. Dookoła, żeby udusić, żeby zniewolić. I taki jest jego mechanizm działania, żeby wydawało nam się, że już nie ma wyjścia i po prostu życie jest skończone, że nie warto żyć, że Bóg już, że te więzy są tak silne, że nawet Bóg sobie z nimi nie poradzi, bo do tej pory sobie nie radził podczas oplatania. Czyli chcę powiedzieć w kontekście tej Ewangelii, że zły patrzy w naszym życiu zawsze dalej niż grzech. My bardzo często niestety zatrzymujemy się na grzechu, na czynie, na myśli, na zachowaniu. I oczywiście to jest w etapie duszenia konkret. Natomiast zły duch wie, że grzech jest etapem odciągania nas, czy etapem zniewalania, z etapem oplatania. I najważniejsze jest odłączyć go od Jezusa. Odłączyć go, tak go opleść, żeby nie widział możliwości powrotu. To robi zły duch z nami. I Herod w momencie, kiedy dowiedział się, jaką prośbę ma córka Herodiady, to trochę zamarł, zasmucił się. On nie chciał tego, ale czuł się tak owinięty, że nie było wyjścia. I myślę, że to jest nasze doświadczenie nieraz w życiu, że mieliśmy świadomość, nie ma wyjścia. Musi tak być. Czyli już nie biorę pod uwagę, że Bóg może coś zmienić w moim życiu. Że Bóg może mnie uratować i robię coś, czego nie chcę. Bo pożądanie jest tak duże, bo nienawiść jest tak duża, bo zostałem już tak opleciony kłamstwem, rządzą, chciwością różnie. Ale chodzi o to, że to w tym uczuciu już tak mocno jestem opleciony, że nie widzę możliwości, aby Bóg na to położył rękę i żeby to zmienił. Bardzo często jest tak, że jakieś trudne, mocne, trudne wydarzenie wstrząsa naszym życiem. Wtedy zaczynamy zadawać sobie różne pytania. W przypadku Heroda na pewno to było trudne doświadczenie, kiedy proponuje komuś połowę królestwa i szarpnęłoby to bardzo mocno po jego portfelu, a tymczasem ktoś zamiast tego zmusza go do zabójstwa publicznego, niesprawiedliwego. Był to jakiś wstrząs. Myślę, że tak bywa w naszym życiu, że Bóg, aby nas zatrzymać, dopuszcza jakiś wstrząs. W życiu świętego Ignacego też był wstrząs, bo jego życie do 30 roku życia, chociaż był rycerzem, który był zawsze honorowy, to jego życie polegało na tym, że zmienia kobiety, hazard, bijatyki, oczywiście honorowe, ale bijatyki. Tu czy tam zdarzy się dziecko i tak wyglądało jego życie. I w końcu przyszedł moment, kiedy Bóg go zatrzymał, kiedy, o tym co mówiłem na konferencji, kiedy kula armatnia rozwala jego nogę i w tym momencie nie ma bijatyki, nie ma hazardu, nie ma kobiet i jest kuśtykający. Zmieniło to zupełnie jego życie, tak w taki trudny sposób. Jakby został zmuszony do zmiany życia. Ale dokonało się w tym radykalne nawrócenie. I czasami Bóg się tym posługuje, że stwarza sytuację albo dopuszcza sytuację, gdzie to zło tak ściska mocno, że udusi. Bo jakieś kłamstwo wyjdzie na jaw, bo mamy wrażenie, że małżeństwo się już rozpadło, bo coś z dziećmi, bo coś w pracy, bo jakieś oskarżenie, bo bankructwo. Różne rzeczy, które przechylają szale, żeby podejść radykalnie do Jezusa. I od tego momentu, kiedy to się dokona, w życiu Ignacego jest już czas na rozeznawanie. To znaczy, dokonało się nawrócenie i dalej wzrastam. I święty Ignacy na różnych błędach swojego życia, w praktyce, uczy się rozeznawania, czyli wybierania większego dobra. I chciałbym dzisiaj na zakończenie tego kazania powiedzieć o dwóch takich sytuacjach, kiedy święty Ignacy zaczyna rozumieć, że nie każda gorliwość pochodzi od Boga. Gdy święty Ignacy został raniony tak bardzo mocno, umierał, to nie został wzięty do niewoli jako zakładnik, dlatego że umierał i po prostu pozwolili, żeby umarł w domu. Tu nie było jakiegoś cudownego uzdrowienia, ale po prostu siła jego osobowości czy organizmu spowodowała, że to przeżył tę ranę. I gdy wyzdrowiał, gdy się już nawrócił, pielgrzymuje do Ziemi Świętej, pielgrzymuje w hołdzie dla Jezusa i po drodze, gdy pielgrzymuje, miał takie Boże postanowienie: oddam, co mam, żebrakowi. I zrobił tak. Po prostu zdjął piękne ubranie, wszystko, co miał, dał żebrakowi, a wziął to, co miał żebrak, dla siebie. Zamienił się z nim. I po kilku dniach przyszła do niego policja, która aresztowała tego żebraka za kradzież, a żebrak zeznawał, że jakiś szlachcic dał mu to wszystko. Nikt mu oczywiście nie wierzył i spędził parę dni w więzieniu z tego powodu, dopóki nie odnaleziono Ignacego. I w tym momencie pojawia się rozeznawanie u tego świętego, który jest patronem rozeznawania w Kościele katolickim. Czy to poruszenie do takiej gorliwości, czy było większym dobrem, czy mniejszym dobrem? I zaczyna się pytać, czy to pochodziło od Boga, czy zrobił coś z nadgorliwości i pomniejszył dobro. Czyli nadgorliwością można pomniejszyć dobro. Nie przewidział czegoś i święty Ignacy w rozeznawaniu bardzo, bardzo zawsze się przygląda radykalizmowi. Bo co innego radykalizm w miłości, a co innego radykalizm w czynie. Ważniejsza jest cnotą, jest roztropność, nie radykalizm. Cnotą jest roztropność. O roztropność jest dużo trudniej niż o na boki robienie wszystkiego, co się wydaje dobre, ale niekoniecznie do dobra prowadzi. Inną taką sytuacją drugą, o której chcę powiedzieć, to jest sytuacja, kiedy studiował w Paryżu i w Paryżu studiując chodził do ubogich w szpitalu. I chodząc do tych ubogich, musiał przemierzyć Paryż, żeby tam dojść, tam pomagał, wracał. I okazało się po paru miesiącach, że opuszcza się w nauce. Dlatego, że jest pociągany z jednej strony do tych uczynków miłosierdzia, a z drugiej strony, żeby być kapłanem, potrzebuje dobrej nauki. I opuszcza się w nauce ze względu na te uczynki miłosierdzia. I znowu zadaje sobie pytanie, czego tak naprawdę Bóg od niego oczekuje? Czy jest możliwe, że zły duch, aby było mniejsze dobro, podsyca w nim pragnienie miłosierdzia w szpitalu i dochodzi do wniosku, jest to możliwe. Jest to możliwe, że pod pozorem dobra zły duch odciąga od większego dobra. Bo on jako człowiek nawrócony nie zgodziłby się na grzech. Ale zły duch widzi szerzej i mu nie chodzi tylko o grzech, ale chodzi mu o to, żeby nie robić tego, czego oczekuje od nas Bóg. To jest cel złego ducha. I dla człowieka pobożnego, dobrego, będzie to pod pozorem dobra, które w praktyce jest mniejszym dobrem niż to, do którego zaprasza Bóg. Te dwa przykłady, niech dzisiaj świętego Ignacego, dlatego pozwoliłem sobie je podać, niech one pokażą nam istotę rozeznawania, że po pierwsze to jest dla człowieka nawróconego i człowiek nawrócony w życiu duchowym nieraz w sposób trudny, bo w praktyce się okazuje, ale mam zawsze wybierać to, do czego zaprasza Bóg. A zły może mnie kusić dobrem, które się wydaje dobre, ale nie jest tym, czego oczekuje ode mnie Jezus.